A w naszym studiu Lucyna Leśniak, prezeska zarządu Fundacji DCU. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami także Ryszard Hołubniak, założyciel Fundacji DCU. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzieci są przyszłością. Naszą misją jest zmienianie świata poprzez zapewnienie najbardziej potrzebującym dzieciom w Afryce dostępu do edukacji, zdrowia oraz bezpieczeństwa. Czytamy na waszej stronie. Tak jest od 5 lat?
Dosłownie, tak, dosłownie. To jest nasza misja, bo w szczególności dla nas ważne są dzieci. Pomagamy dzieciom w Polsce, w Afryce. My uważamy, że dobro nie zna granic, a z drugiej strony jesteśmy tam, gdzie bardziej jesteśmy potrzebni. Te potrzeby są wszędzie i zawsze. Natomiast my je diagnozujemy, badamy i, no i z naszych takich doświadczeń zobaczyliśmy, że najbardziej potrzebujący w Afryce to są, naszym zdaniem, plemiona pigmejów, a dokładnie ludy Baka.
Koncentrujemy się właśnie na pigmejach Baka, dlatego że jest to ludność zagrożona. Naprawdę konieczne tam jest wyrównywanie szans, bo oni żyją nadal tak, jak żyli ich przodkowie 100, 200, 300, 500 lat temu. Żyją w lasach deszczowych, mieszkają w szałasach. Nie mają dowodów osobistych, aktów urodzenia, aktów zgonu. To jest prawdziwa, rdzenna ludność, która potrzebuje pomocy i właśnie pomocy w edukacji. Pomagamy szkołom, pomagamy w tych miejscach, w których możemy pomóc. Mamy wiele akcji za sobą, to już jest 5 lat, więc tych pomocy tylko w tych 5 latach było bardzo dużo, a tak naprawdę od 18 lat, odkąd mamy firmę, zajmujemy się pomaganiem, zanim jeszcze powstała fundacja, więc długo by można było opowiadać.
5 lat i największe sukcesy na waszą koncie to?
Myślę, że na pewno właśnie dotarcie przez dżunglę, przez gęste lasy równikowe właśnie do plemion, bo to nie jest łatwe. Tam w zasadzie to są tak wykluczone plemiona i tak dyskryminowane, że ciężko jest w ogóle o łatwy kontakt. My tam dotarliśmy dzięki współpracy z misjonarzami. Współpracujemy z Zgromadzeniem Braci Szkolnych i uważam, że to jest nasz wielki sukces, ponieważ jesteśmy bardzo konsekwentni w pomaganiu. To nie jest tylko jakieś zachłyśnięcie się projektem, wręcz przeciwnie, to jest bardzo długoterminowy, bardzo konsekwentny, systematyczny projekt, bo my założyliśmy sobie, że dzieci przy nas nigdy nie będą głodne. A właśnie tam dzieci są głodne. Te dzieci nie mają takich sam szans jak dzieci w Europie. Tutaj dzieci bawią się na boiskach, a tam muszą wydorośleć, tam muszą zająć się swoim rodzeństwem. Tam bardziej jest to nawet takie spojrzenie w przyszłość, żeby przetrwać, a u nas właśnie, żeby zbudować przyszłość, o którą bardzo dbają jednak rodzice w tym tutaj wymiarze europejskim. Więc dla nas jest to największy sukces i co roku staramy się budować nowe wydarzenia, nowe projekty, żeby jeszcze bardziej się angażować właśnie w zbudowanie tej systematycznej pomocy. I w tym roku na przykład był to kalendarz, gdzie już z kalendarzem wiem, że słuchacze się...
Radio Rodzina się zaprzyjaźnili.
Tak, a dzisiaj też mamy, więc dzisiaj okay. Też mamy, będzie też do odebrania.
A jak udała się akcja? Bo już jesteśmy blisko marca.
Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni, bo mieliśmy wiele takich osób, które bardzo poszły za intencją. Jakby kalendarz, owszem, bardzo też chwalili, że on jest taki różnorodny, bo tam były portrety dzieci z różnych krajów Afryki i nam też zależało, żeby właśnie pokazać, na ile pigmej jest inny też tak wizerunkowo, jak on jest ubrany, że to jest faktycznie dziecko lasu. Mały człowiek z wielkiego lasu, więc są tam też portrety dzieci też z innych krajów. I to też sprawiło, że osoby, jak widziały kalendarz, mówiły: Jacie, to teraz mi pokazuje, że wy naprawdę tam jesteście. To wasze są zdjęcia? Czy to AI robił? Mówi, tak, oczywiście. To są moje zdjęcia podczas moich wypraw. I to sprawiało, że osoby jeszcze bardziej były zainteresowane, przez to, że to było autentyczne, przez to, że to były takie rozmowy jeden na jeden, to często nawet decydowali się, że kupią nie jeden kalendarz, a więcej, a w zasadzie to nie kupią, tylko właśnie doposażą nas i właśnie sprawią, że zrzutka, którą żeśmy utworzyli, bardzo się nam powiodła. Ponad 90% spełnionego celu.
brakuje 10% i jeszcze mamy szansę, żeby się dołączyć,
dokładnie 9,
rozumiem.
Tak, tak, dokładnie 9, bo 91% zrealizowaliśmy, tak.
Ilu podopiecznych macie pod sobą?
A to jest dobre pytanie. Pyta pani o Afrykę, czy tutaj w Polsce? Bo
na razie koncentrujemy się na Czarnym Lądzie.
Na Czarnym Lądzie zaczynaliśmy 2 lata temu, kiedy pojechaliśmy otworzyć naszą pierwszą szkołę. Mieliśmy 70 dzieci w klasie. Sytuacja wyglądała bardzo źle. Z takiego prawdziwego pedagogicznego punktu widzenia. Dzieci pozamykane w sobie, dzieci, które przyszły z lasu, nie czuły się bezpiecznie tutaj, były głodne przede wszystkim. I po 2 latach, kiedy byliśmy tam, kiedy ja byłem w tej chwili, jeszcze 2 tygodnie temu, spotkałem zupełnie inne dzieci. Karmimy w tej chwili ponad 400, czasami 500 dzieci każdego dnia. One chodzą do kilku szkół, mamy 9 szkół, które będziemy przebudowywali, w zasadzie będziemy budowali nowe szkoły. W tej chwili stoją 2 szkoły, jeszcze mamy 7 do wybudowania, domy dla nauczycieli, kuchnie, zaplecza, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że nasze dzieci obcują z prawdziwą edukacją, taką prawdziwą w rozumieniu afrykańskim, nie naszym, bo jak ja słyszę, że ktoś mówi, no to kupimy długopisy, zeszyty i wyślemy tam, to trochę się uśmiecham, ponieważ nasze dzieci nie korzystają z zeszytów, uczą się pisać kredą na tabliczkach. To jest zupełnie inny świat, bez prądu, świat bez tego wszystkiego, co na co dzień my widzimy, więc wyrównujemy szanse tak, żeby one mogły jak najszybciej wejść w to nowe życie, w to takie już niezwiązane czysto z dżunglą, tylko związane już raczej z drogą, która biegnie przez dżunglę, ponieważ większość tych plemion teraz przeniosło się i buduje swoje osiedla wzdłuż drogi. Kiedyś nie można ich było znaleźć, bo byli głęboko w lesie. Dzisiaj są osiedleni wzdłuż drogi, więc łatwiej do nich dotrzeć z edukacją. My jesteśmy mocno zbudowani, razem z nimi jadłem posiłki. Głównie one składają się z ryżu i dodatków, ale posiłki są pożywne. Jeden posiłek tym dzieciakom wystarcza, naprawdę proszę mi wierzyć. Kiedy my na początku próbowaliśmy dawać 2 posiłki, to nasz brat Marek, który jest naszym wysłannikiem, czy w zasadzie któremu my pomagamy w tym Kamerunie pracować z tymi dziećmi, mówi nie Rysiek, nie róbcie tego, to naprawdę są dzieci, które raz dziennie jak zjedzą, to jest, tam nikt raz dziennie nie je, tak, tam się je wtedy, kiedy jest okazja, więc my jesteśmy szczęśliwi, widzimy inne dzieci otwarte w swojej szkole, w swoim środowisku i to, co mnie najbardziej zdumiało, jak w tym roku byłem, to widok dzieci w szkole, wszyscy rozumiemy, one miały jakieś tam świąteczne stroje, wszystkie dziewczynki zaplecione włosy, koraliki we włosach, czyściuteńkie ubrania, czyste wszystko. I nagle przechodzimy kilometr w głąb lasu i widzimy szałasy, widzimy ogniska, widzimy 10 tych samych dzieci ubranych zupełnie inaczej. Jak te matki, jak te społeczności robią, że te dzieci do szkoły przychodzą czyściutkie, a potem wracają sobie na swoje, w cudzysłowie, podwórko i żyją po swojemu. Szczęśliwe, fantastyczne dzieciaki. Szczęśliwe, uśmiechnięte, rozrabiające. Takie, jak powinny być dzieci.
Ile kosztuje taki jeden ciepły posiłek?
Kiedy zaczynaliśmy ponad 2 lata temu, to on kosztował 1 złotówkę. W tej chwili kosztuje między 1,50 zł a 1,80 zł. Mm-hmm. To wszystko jest uzależnione od produktów, od inflacji, od tego, jak nam się uda coś kupić taniej.
Pan był ostatnio w Afryce, w Kamerunie, wśród pigmeju. Przed chwilą pan podzielił się takim skrawkiem tej historii.
Jestem tam dopiero 2 raz. Za pierwszym razem była to pandemia i nie mogłem pojechać. Ale zmianę w dzieciach widać ogromną. To znaczy, kiedy widziałem je pierwszy raz, to były dzieci, które nie czuły swojego miejsca, które czuły się obco w szkole i które zasypiały na lekcji. Jak się potem okazało, zasypiały z głodu. Więc natychmiast podjęliśmy decyzję, karmimy dzieci. Chociaż mówiono nam, że teraz wszystkie dzieci z okolicznych wiosek będą przychodziły do szkoły. Nie na lekcje, ale na posiłek. Ale my powiedzieliśmy, super. Super, to jest pierwszy kontakt ze szkołą. Jeżeli one będą najedzone, to kolejnym etapem będzie nauka. I tak też się stało. Mamy, naprawdę były momenty, że 520 dzieci każdego dnia dostawało posiłek. I tyle, no i dobrze. No, widzimy, że już są otwarte, że są uśmiechnięte, że z nami rozmawiają, że już nie boją się zadawać pytań albo udzielać naprawdę trudnych odpowiedzi. Jesteśmy mocno zbudowani. Ale to, co nas czeka, to temat edukacji dziecięcej to jest jedna rzecz, ale przed nami jest temat edukacji rodziców, czyli kłania nam się andragogika, kłania nam się temat edukacji nauczycieli i temat edukacji społeczności całych. I naprawdę jest ogromna praca do wykonania, bo widzimy, jak to jest ważne, żeby cała społeczność akceptowała, że dzieci chodzą do szkoły. Bo to oczywiście w tych społecznościach jeszcze nie jest do końca akceptowane.
Jestem ciekawa, jak wygląda taki jeden dzień białego człowieka z Europy w głębi Afryki. Jakby mógł pan się z nami podzielić?
Proszę bardzo, to jest bardzo zabawny dzień, bo na przykład kiedy odwiedzaliśmy dwie szkoły jednego dnia.
Czyli co, pobudka o której? Obrazowo.
Pół do szóstej. Okay. Pół do szóstej pobudka i słowa brata ojca Marka mówi do mnie: jedz śniadanie, bo nie wiadomo kiedy zjemy. Zjemy pewnie jak wrócimy o 20. No to jem śniadanie i jedziemy. I proszę mi wierzyć, ja nigdy w życiu, ja jestem przekonany, że tam Rafał Sonik by się świetnie czuł na tych drogach. Jechaliśmy kilkanaście, 20-30 kilometrów. W sumie zrobiliśmy pewnie ze 100 kilometrów tego dnia i jechaliśmy 12 godzin. To jest jazda, która jest bardzo uciążliwa, bardzo męcząca.
Tam nie ma dróg, trzeba przypomnieć.
Znaczy jest jedna droga, która tak, idzie przez tę dżunglę, ale ta droga jest wybita taką tarką przez auta, które wycinają dżunglę. I albo się jedzie 50 na godzinę, albo się jedzie 5 na godzinę, bo inaczej przy 30 rozsypuje się auto. Takie nasze europejskie auto po 10 kilometrach w zasadzie nie byłoby z niego co zbierać. Są ogromne wyboje.
Wykolejne, tak.
I człowiek jedzie 50 na godzinę, nagle stop i przetaczamy się przez dziury i tak dalej. Ale oczywiście docieramy do tych szkół i to też jest o tyle dla mnie było trudne, ponieważ te dzieci były cały czas skoncentrowane na mnie. Cała społeczność była na mnie skoncentrowana. Przyjechał człowiek, który wybudował studnie, który daje zdrową wodę, który edukuje i karmi dzieci, więc wszyscy występowali. Dzieci czytały wiersze, śpiewały piosenki, nauczyciele czytali listy z potrzebami, jakie tam musimy załatwić. Na przykład jesteśmy w szkole, nauczyciele mówią, no mamy tutaj taki bardzo wielki problem, ponieważ kiedy potrzebujemy wykarczować trochę terenu, no bo ta dżungla wchodzi nam na teren szkoły, to musimy pożyczyć maczety od mieszkańców, od pigmejów. No i to jest problem, bo oni mówią, no ale my nie mamy jak zarobić wtedy na jedzenie, bo tego dnia wykarczujecie. No ja się dowiedziałem, ile kosztują maczety, więc tego samego dnia kupiliśmy 20 maczet i szkoły już dysponują taką ilością maczet, która pozwoli nawet pożyczać tym, którzy w wiosce nie mają takiej maczety. Z naszego punktu widzenia są drobne rzeczy, ale dla nich to było ogromne wyzwanie i po to spotykam się z nauczycielami, żeby rozwiązywać takie z ich punktu widzenia trudne, a z naszego bardzo proste tematy. Ale tego dnia wróciłem tak wyczerpany, naprawdę wyczerpany, nie zmęczony, wyczerpany, że ja po prostu zasnąłem, obudziłem się następnego dnia nieprzytomny, ale szczęśliwy, że do tej kolejnej szkoły, do której jechaliśmy, mieliśmy 10 minut, może 15 minut jazdy, więc to naprawdę kilka takich dni człowiek odechciewa mu się wszystkiego, jest po prostu zmęczony. Ja podziwiałem ojca Marka, który jeździ.
Z taką energią wykonuje swoją misję.
Misję to jedną rzecz, ale jak on jeździ tym autem, ja mu powiedziałem, że ty jest najlepszym misjonarzem, jakiego ja znam, jeżdżącego takim jeepem, ale z drugiej strony mojego auta nigdy bym mu nie dał.
Tak? Lucy, tęsknisz?
Z Afryką? Bardzo, bo Afryka przyciąga, ona jest jak magnes, ona bardzo dużo daje. Przede wszystkim to, co Afryka robi, to słucha. I tam jest się słyszanym, Afryka jest uważna, bo u nich są ważne relacje. I właśnie to, co u nas w projektach widać, to jak właśnie to, co prezes przed chwileczką mówił, że różne były postawy łącznie z dziećmi, a teraz są tacy bardzo otwarci, ufni. Dużo zaufania dostaliśmy i za tym idzie też nasza ogromna odpowiedzialność. Natomiast my im udowodniliśmy, że naprawdę jesteśmy i że to nie jest jednorazowe. I ta ich wdzięczność jest taka, no taka prosta, można powiedzieć, bo to są gesty, to są słowa, to są słowa czasami, których się nie rozumie, ale no widać, co chcieliby powiedzieć. Bardziej właśnie widać, bo to są jakieś przytulasy, tańce. I za tym się tęskni najbardziej. Właśnie za tym, że w Afryce jest bardzo dużo człowieka w człowieku.
5 lat DCU. Co przed wami? Jakie plany? Bo rozumiem, że już myślicie o kolejnych 5, 10, 15, 20 latach.
Tak. Tak, no przede wszystkim utrzymać to, co już zbudowaliśmy. To jest jedno. I pielęgnować to, co już właśnie jest w całym naszym takiej drodze, jaką żeśmy zbudowali. Natomiast no oczywiście są kolejne potrzeby. No właśnie prezes pewnie tutaj zaraz powie, no bo wysłuchał ich dokładnie tydzień temu, więc to jest rozbudowa szkoły, bo to, że zbudowaliśmy szkołę, to jedno, ale właśnie okazuje się, że są potrzeby na rozbudowę o pokój nauczycielski, o zaplecza takie socjalne, toaleta, która do tej pory przez to, że jej nie było, to nawet nie bardzo sobie wyobrażali, jak to by mogło być, gdyby mieli takie zaplecze sanitarne. A teraz, kiedy już powstała, no to widzimy też, wiecie, to też jest budowanie świadomości, to jest też jak korzystać z toalety, to jest też higiena. Wszystko za tym idzie, więc tak, mamy w planie rozrastać się i odpowiadać na potrzeby, jakie słyszymy, ale przede wszystkim pielęgnować to, co zbudowaliśmy.
A czy będzie kontynuowany projekt we wrocławskich szkołach? Te relacje, budowanie z dziećmi z Dolnego Śląska a afrykańskimi za pomocą wideo?
To jest bardzo ciekawy projekt, który się bardzo spodobał w szkole.
Mnie również.
Tak, mamy dwie takie placówki, w której no właśnie żeśmy to zasiali, więc już dzieci pytają. To jest fajne, kiedy widać, jak polskie dzieci się mega angażują, żeby tak fajnie jakoś inaczej wypaść i nie wiedzą, co będzie po drugiej stronie. My się łączymy online, to są takie prelekcje. My jesteśmy na żywo, występujemy no, z jakimiś rekwizytami. No teraz prezes przywiózł na przykład takie koszyczki wiklinowe, gdzie też opowiadamy, do czego służą, jak się z nich korzysta, a potem łączymy się faktycznie za pomocą kamerki. Dzieci przygotowują program artystyczny niemalże, przebierają się, ubierają się bardzo wesoło. Nasze dzieci zainteresowane pytają się, czy można się z nimi kontaktować jakoś prywatnie, jakby też trzeba nie zbudować świadomość, że u nas to takie łatwe. Możemy się umówić bo na jakąś godzinę, bo mamy Wi-Fi, ale tam no to jest bardzo pożądane. Przede wszystkim to nie jest pierwsza potrzeba posiadanie Wi-Fi. Tak, to jest projekt, który się bardzo dobrze tutaj, faktycznie dobrze został oceniony i tak jak najbardziej będziemy go kontynuować.
Takie rzeczy możemy robić już nie w naszych szkołach, bo w naszych szkołach nie ma prądu. W naszych szkołach nie ma telefonów komórkowych, czy no czegokolwiek, czy internetu, tak? Chociaż pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś zamontował taką lampkę solarną, która przez jakieś tam godzinę po naładowaniu świeci w nocy, to też jest jakaś nowość już dla tych dzieci. Ale mamy też inne ośrodki, z którymi się łączymy i rzeczywiście to fantastycznie działa. Ja kiedy pierwszym razem byłem, przywiozłem dla dzieci w Kamerunie rysunki, zdjęcia. Uczniowie jednej ze szkół przygotowali całą prezentację. Ja dzieliłem się tą wiedzą z tymi dziećmi. Ale w momencie, kiedy zostanie do pierwszej naszej szkoły doprowadzony prąd, a ten prąd idzie, już stoją słupy, więc jest szansa, że za rok będzie tam prąd. My na pewno doprowadzimy tam energię i na pewno wykupimy tą energię. A jeżeli będzie można zainstalować internet, czyli kupić Starlinka, to zrobimy. Wiem, że w tym roku państwo przejechało po tych różnych miejscach w Kamerunie i zlikwidowało wszystkie Starlinki, które były kupione, bo nie ma zgody na to w Kamerunie. Ale myślę, że to też się zmieni, że ten internet będzie na tyle dostępny, że będziemy się na żywo łączyć z dzieciakami stamtąd i one szybko, to ja już to mówiłem tym rodzicom, że to jest pierwsze pokolenie, kiedy wy się będziecie uczyli od swoich dzieci. Jeszcze nie wiecie czego, ale wam obiecuję, zapamiętajcie to wy będziecie się pytali waszych dzieci, jak włączyć telefon, jak połączyć się ze swoją rodziną gdzieś tam w innej wiosce, bo to do was przyjdzie i my musimy wszyscy przygotować nasze dzieci do tego. To są piękne działania i będziemy je prowadzili na pewno, dlatego w tej miejscowości Bingongol chcemy zbudować takie centrum edukacji, takie centrum, które będzie promieniowało na pozostałe wioski, a tam będziemy uczyli i nauczycieli, i rodziców, i sami siebie będziemy uczyli, będziemy integrowali te społeczności po to, żeby mieć miejsce, w którym będziemy sami mogli się uczyć tego, co będzie potrzebne no, przez najbliższe lata.
Jakie największe potrzeby jeszcze są zauważalne na dzień dzisiejszy?
Afryka jest takim krajem, gdzie nie ma takich pieniędzy, nie ma takich zasobów, które no, poza tymi, które latają gdzieś tam nad Ukrainą i jedna taka rakieta wyżywiłaby cały kraj przez rok. ale mówimy o tym, że tam jest tyle potrzeb, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. Więc my chcemy się koncentrować na małej garstce, żeby te dzieci nie były głodne i rozbudowywać wszystko, co jest związane z edukacją. Potrzeby są ogromne. My przede wszystkim musimy zabezpieczyć posiłki, bo dzieci potrafią się uczyć w szkołach, które mieli, czyli takich lepiankach z gliny czy z błota, gdzie siedzieli, ale jeżeli nie będą najedzone, to nic z tego nie będzie, więc koncentrujemy się na tym, żeby było jedzenie i to, co jest najważniejsze bezdyskusyjnie, świeża woda. Niestety poziom wód gruntowych się obniżył i w dwóch studniach, które wykopaliśmy, okresowo nie ma wody, ponieważ woda się obniżyła, więc trzeba te studnie pogłębiać. Teraz widziałem budowę trzeciej studni, którą gdzieś tam stawialiśmy, to jesteśmy na 25 metrach i jeszcze nie ma wody i trzeba kopać dalej. No to są takie zadania, ale to już na miejscu bracia zakonni tym zarządzają, tego pilnują. My musimy przygotować przede wszystkim pieniądze na budowę szkół. Mamy partnerów, z którymi budujemy te szkoły, ale no to nie są proste sprawy, ponieważ logistyka i dotarcie sprzętu w takie miejsca jest zupełnie inna. Pieniędzy nigdy nie będzie wystarczającej ilości, więc my sobie zdajemy sprawę, że to, co uzbieramy, to i tak wszystko przeznaczymy tam. To i tak będzie za mało, ale posiłek kosztuje tam około 1,50 zł, więc cieszymy się, kiedy z 1,5% gdzieś tam nam wchodzą pieniądze i my mamy pewność, że przez najbliższe miesiące dzieci mają co jeść, a my jeszcze możemy kupić jakieś tam liczydła, takie jak my pamiętamy z... Przepraszam państwa. Ja
też pamiętam z dzieciństwa, panie prezesie.
Małe liczydełka, na których dzieci się uczą dodawać, czy nawet nie tylko, tak, ale to wszystko wymaga kupienia tego tutaj. I wielu ludzi nas pyta, no tak, ale to nie są aż takie wielkie kwoty. Jeden bogaty przedsiębiorca mógłby to wszystko zaspokoić i mógłby to wszystko zorganizować. Pewnie to jest prawda, ale jest takie piękne afrykańskie przysłowie, które mówi, że samemu idzie się szybciej, ale w grupie dochodzi się dalej. I my pragniemy zaangażować w tą całą naszą pracę jak największą ilość osób drobnych. Ktoś może dać jeden posiłek, to jest jeden posiłek dla dziecka. Tak? I jesteśmy zawsze szczęśliwi, kiedy nasi tam partnerzy, czy nasi ludzie, którzy nam pomagają, są obok nas z drobnymi kwotami, bo my wiemy, że ta ani jedna złotówka nie zostanie zmarnowana i ja to widziałem, naprawdę widziałem, jak to pracuje. Miałem rozmowę z moimi pracownikami w firmie, że naprawdę to, co zrobiliśmy, to jest nieprawdopodobna rzecz, bo jeszcze raz podkreślam, w Kamerunie, w Afryce pigmejami nikt się nie, poza DCU, poza Fundacją DCU, nikt się nie zajmuje. Trudno w to uwierzyć, rozmawiałem z biskupem, zresztą polskim biskupem, który zarządza całą diecezją. On mówił, że kiedyś był taki projekt holenderski, który był bardzo dużym projektem, bo 400 osób przy nim pracowało i ani złotówka nie wpłynęła tam do tych społeczności, więc zdajemy sobie sprawę, że mniejszymi krokami dojdziemy dalej i tego się trzymamy.
To gdzie więcej informacji możemy znaleźć?
Na naszej stronie www.fundacja.dcu, bądź na Facebooku też Fundacja DCU, na Instagramie też Fundacja DCU. A w tej chwili, jeżeli ktoś chciałby właśnie się dowiedzieć, jakie mamy aktualne projekty, no to zapraszamy do naszej kampanii 1,5%. To właśnie z 1,5% będą dzieci najedzone. To zapewniamy. I to, co właśnie jest takie ważne w naszych projektach, to, że my zbudowaliśmy świadomość i cały czas budujemy świadomość właśnie wśród dorosłych. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tam pojechaliśmy zobaczyć właśnie, jak wyglądają szkoły, to nie było tam dzieci. Bo okazało się, że dorośli chcieli sprawdzić, kim my jesteśmy i jaką tak naprawdę mamy intencję, bo oprócz tego, co tam słyszeli i co im tam przetłumaczono, to było jedno. I w ławkach szkolnych byli dorośli, natomiast teraz już były dzieci albo byli razem i właśnie były te wszystkie postawy wdzięczności. Więc dużo możecie się dowiedzieć o nas właśnie ze strony Fundacja DCU, ale cały czas są relacje, rolki, posty na Facebooku, więc nawet i z tej audycji na pewno zrobimy wydarzenie na Facebooku.
To czego wam życzyć przy okazji 5-lecia jubileuszu?
Hojnych darczyńców, którzy by nas wspomagali, którzy by nam pomagali też w naszych projektach. Mamy parę tych projektów, między innymi edukacja dla przyszłości. To jest też z dużym powodzeniem projekt, który wdrożyliśmy. No i generalnie, żeby wszystko to, co robimy, żeby miało światło dzienne, żebyśmy mogli o tym mówić, żebyśmy mogli się dzielić. No i kontynuować to, co już w dużej mierze zrobiliśmy. Między innymi budowaliśmy szkołę.
A ja życzyłbym sobie, fundacji i wszystkim dzieciom, którymi się opiekujemy, aby znaleźli się ludzie tutaj daleko, tysiące kilometrów od Kamerunu, dokonają takiej adopcji do przyszłości, my to nazywamy, czyli adoptują dziecko do edukacji. Taka adopcja kosztuje 200 euro za cały rok i daje dziecku internat, daje dziecku wyżywienie, nauczycieli, opiekę, to wszystko, co jest, co dla nas jest w zasadzie normalnym standardem od zawsze dla tych dzieci. Jest to ogromna zmiana. Jak kiedy rozmawiam z kolegami, mówię, dla was nic się nie zmieni, ale tym dzieciom zmieniacie życie o 180 stopni, mm-hmm. na lepsze. Takich ludzi bym życzył, którzy chcieliby pomóc tam gdzieś daleko. To jest piękna rzecz.
To ja podpisuję się pod tymi życzeniami i życzę, żeby żadne dziecko nigdy nie było głodne. Dziękuję bardzo. Lucyna Leśniak, prezeska zarządu Fundacji DCU, a także Ryszard Hołubniak, założyciel Fundacji DCU, byli dziś gośćmi w Radiu Rodzina. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.